pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. List poparcia dla księdza arcybiskupa Józefa Michalika to między innymi sygnał dla mainstreamowych mediów, że nie są wszechwładne, że są ludzie, którzy potrafią myśleć samodzielnie, mówił ksiądz prałat Zbigniew Suchy, jeden z sygnatariuszy listu. Przypomnijmy, na stronie internetowej archidiecezji przemyskiej zbierane są podpisy poparcia dla księdza arcybiskupa Józefa Michalika w związku z atakami na osobę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Inicjatorzy akcji podkreślają, że niepokój budzi fala oszczerstw, manipulacji i przeinaczeń, którą inspirują i podsycają środki masowego przekazu. Podkreślają jednocześnie solidarność z pasterzem archidiecezji przemyskiej.
Wydaje mi się, że to jest czymś oczywistym, co potwierdzają podpisy, które pod tym listem składają teraz ludzie świeccy. To znaczy, że budzi się ta świadomość ludzi, że nie jest to rzeczywista troska o problem, a natomiast jest to wykorzystanie tego problemu, który istnieje, po to, aby zaatakować Kościół. I my musimy poczuć się solidarni z tymi, którzy są atakowani, żeby oni mieli poczucie, że mają przy sobie ludzi, którzy też myślą i wiedzą, lepiej ich znają niż dziennikarze. I takie listy poparcia dodają siły arcybiskupowi i wszystkim biskupom w sytuacjach, kiedy są zagrożeni. Wtedy jest im łatwiej stawać w obronie podstawowych wartości, które są teraz poważnie atakowane.
Ksiądz Zbigniew Suchy akcentuje jednocześnie, że atak na pasterzy Kościoła w Polsce trwa już od dłuższego czasu. Dodaje, że podpisy pod listem poparcia to także sygnał dla mainstreamowych mediów.
Że nie są wszechwładne, że jednakowoż mimo tego wartkiego strumienia kultury niskiej, które emitują i który powoduje unifikację ludzkiego myślenia, są jednak ludzie, którzy potrafią myśleć samodzielnie i wyrazić to swoje przywiązanie do indywidualności i do ludzi, którzy rzeczywiście mówią prawdę. Istnieje taki proces szczucia, osaczania, bym może powiedział bardziej, bo kiedyś ksiądz arcybiskup niedługo potem miał mszę świętą w naszej katedrze, no i pojawiły się dwie kamery, ale kiedy się okazało, że ksiądz arcybiskup nie mówi kazania, te kamery natychmiast znikły, a przecież gdyby chciały rzeczywiście informować, to było to ważne wydarzenie w diecezji.
Poparcie dla księdza arcybiskupa Józefa Michalika można złożyć również poprzez stronę internetową www.radiomaryja.pl. Wbrew zapewnieniom ministra Michała Boniego, proces cyfryzacji jeszcze się nie skończył. Wynika z odpowiedzi ministra na interpelację posła Macieja Małeckiego. Okazuje się, że MUX trzeci przeznaczony dla Telewizji Polskiej nie jest gotowy, wobec tego nadawca nie może zwolnić MUX-a pierwszego dla Telewizji Trwam. Zgodnie z tak zwaną ustawą cyfryzacyjną Telewizja Polska miała obowiązek opuścić MUX pierwszy z chwilą, gdy przeznaczony wyłącznie dla niej MUX trzeci dotrze z sygnałem do 95% populacji Polski. A to według Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nastąpiło 23 lipca bieżącego roku i to z naddatkiem. Tymczasem Telewizja Polska nadal nadaje z dwóch multipleksów, ponieważ MUX trzeci nie jest jeszcze gotowy. Potwierdza to Ministerstwo Skarbu Państwa w odpowiedzi na interpelację poselską.
Odpowiedź ministra Skarbu Państwa na moją interpelację przeczy temu, co opowiadają nam przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z odpowiedzi ministra skarbu wynika jasno, że proces cyfryzacji w Polsce nie został zakończony. W związku z tym wychodzi na to, że huczna impreza w Giżycku 23 lipca, kiedy pan minister Boni ogłosił zakończenie procesu cyfryzacji w Polsce, była farsą.
Poseł Maciej Małecki dodaje, że sytuacja z multipleksami wygląda podobnie jak z autostradami w Polsce.
Kiedy politycy Platformy otwierali rzekomo nowo wybudowane autostrady, ale zaraz potem zamykali pasy ruchu. Kiedy otworzyli z hukiem Stadion Narodowy, a zaraz zepsuł się dach i murawa. Kiedy po hucznym otwarciu lotniska w Łotwinie pas startowy zaraz wyglądał jak ser szwajcarski. Czy już kuriozalna sytuacja, jak pani Hanna Gronkiewicz-Walc otworzyła zalany tunel po doprowadzeniu go do przejezdności, a za parę godzin woda zalała go z powrotem. I przygotowuję kolejną interpelację, tym razem do ministra administracji i cyfryzacji. Uzyskać jasną i konkretną odpowiedź. Czy proces cyfryzacji w Polsce został zakończony według tego, co mówi minister Boni? Czy jest tak, jak mówi minister skarbu i multiplex trzeci jest niegotowy?
PiS zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę reformującą system dowodzenia wojskiem, poinformował szef klubu Mariusz Błaszczak. Posłowie PiS-u podkreślają, że ustawa jest sprzeczna z konstytucją i wprowadza chaos w Wojsku Polskim. Prezydent podpisał ustawę w lipcu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o urzędzie MON zmniejszeniu ulegnie liczba centralnych dowództw, a struktury dowodzenia mają być takie same w czasie pokoju i kryzysu lub wojny. PiS wskazuje, że ustawa narusza artykuł 134 Konstytucji, w którym jest mowa o tym, że prezydent mianuje dowódców rodzajów sił zbrojnych.
Poprzez ustawę są likwidowane urzędy dowódców rodzajów sił zbrojnych, a więc sprzeczność jest tu zupełnie oczywista. Poza tym w naszej skardze wskazujemy także na nierzetelność w postępowaniu ustawodawczym w Sejmie Rzeczypospolitej, a przede wszystkim wskazujemy na to, że prezydent Rzeczypospolitej, a więc strażnik Konstytucji Rzeczypospolitej, prezydent, który jest odpowiedzialny za siły zbrojne, inicjuje ustawę, która jest sprzeczna z konstytucją i która wprowadza chaos w Wojsku Polskim.
Media systematycznie powtarzają fałszywą informację mówiącą, że prokuratura wojskowa dysponuje ekspertyzą wskazującą na to, iż pancerna brzoza nie była złamana 5 kwietnia, powiedział poseł Antoni Macierewicz. Szef parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej stwierdził także, że nieprawdą jest to, że prokuratura dysponuje zeznaniem świadka Mikołaja Bodina, właściciela działki, który opisuje, jak została złamana brzoza. Poseł Antoni Macierewicz na dowód swoich twierdzeń przytoczył fragment wywiadu, jakiego Bodin udzielił w styczniu 2011 roku naszemu dziennikowi. Jak mówił poseł, jest to kluczowy tekst w tej sprawie i zawiera dokumentację bieżącego stanu rzeczy.
Nie, nic nie odpadło, mówi pan Bodin. To było cienkie drzewo. Samolot poleciał dalej. To jest zeznanie pana Bodina. Tak wygląda prawda o tej pancernej brzozie i o tym, co Bodin naprawdę widział i co naprawdę się zdarzyło.
Naczelna prokuratura wojskowa poinformowała, że z dwóch opinii będących w dyspozycji prokuratury wojskowej nie wynika, aby brzoza w Smoleńsku była ułamana przed 10 kwietnia 2010 roku. Szef parlamentarnego zespołu zauważył jednak, że prokuratura powołuje się na ekspertyzę firmy Smolgis, która pokazuje drzewo skoszone ale 10 kwietnia. Jak tłumaczy prokuratura, nie ma ekspertyzy dotyczącej stanu drzewa z 5 kwietnia 2010 roku.
Nie tego dotyczy nasza kontrowersja. Nie tego dotyczy różnica zdań. Różnica zdań dotyczy tego, że zespół naukowców z Georgia University, na czele którego stoi pan Chris Cieszewski, udowodnił, że ono było tak samo skoszone, ścięte czy złamane już 5 kwietnia. Tego dotyczy różnica. I zdanie, którym posługuje się komunikat prokuratury, mówiący posiadane ekspertyzy nie wskazują na to, by drzewo było złamane już 5 kwietnia, jedynie ukrywa prawdę. Bo co mówi? Mówi, że oni ekspertyzy na temat stanu drzewa 5 kwietnia w ogóle nie robili. Robili tylko ekspertyzę na temat stanu drzewa 10 kwietnia.
Nie kłaniajcie się okolicznościom i nie pozwólcie, aby prawda stała za drzwiami, powiedział ksiądz biskup Józef Guzdek. W homilii podczas mszy świętej z okazji 95. rocznicy powołania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ksiądz biskup apelował do żołnierzy, by stale dbali o prawość sumień. Pamiętajcie, że nierzadko milczenie ludzi uczciwych może być oznaką słabości i konformizmu, mówił ksiądz biskup. Po mszy świętej delegacja żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego złożyła kwiaty w kaplicy katyńskiej. W siedzibie Sztabu Generalnego odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy jego utworzenia. Mówi Krzysztof Stępkowski, redaktor naczelny dwutygodnika Ordynariatu Polowego Nasza Służba.
Biskup polowy Józef Guzdek sprawował mszę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. W homilii, którą wygłosił dla oficerów i żołnierzy Sztabu Generalnego, przestrzegał przed konformizmem, zwracał uwagę na konieczność zachowywania prawdy i uczciwości w codziennym życiu, w codziennej służbie. Starał się też wczuć w potrzeby żołnierzy i podkreślał, że czuje się razem z dowództwem Sztabu Generalnego współodpowiedzialny za kształtowanie sumień żołnierzy służących nie tylko w Sztabie Generalnym, ale w ogóle w całej armii. Po mszy świętej wraz z szefem sztabu generalnego, panem generałem Mieczysławem Gocułem, złożył kwiaty w kaplicy katyńskiej katedry polowej. Południe uczestniczył w uroczystościach, które się odbyły w sztabie generalnym w siedzibie.
Ksiądz biskup wskazał żołnierzom na współczesne autorytety, niezłomnych, którzy byli gotowi za prawdę i wolność ojczyzny oddać życie, dodaje redaktor Stępkowski.
Biskup wspomniał o żołnierzach wyklętych, których ekshumacje toczą się w ciągu ostatnich 2 lat w kwaterze Ełna w warszawskich Powązkach. I przypomniał postać księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności, męczennika za wiarę. Była niewątpliwie to wyjątkowa rocznica, bo po pierwsze z okazji 95-lecia utworzenia sztabu generalnego, ale także z tego powodu, że w tym kształcie sztab generalny obchodzi swoje uroczystości po raz ostatni, dlatego że od nowego roku jego rola, jego znaczenie będzie zupełnie inne niż w chwili obecnej będzie się skupiał bardziej na działaniach planistycznych, mniej na zarządzaniu armią.
Sztab Generalny Wojska Polskiego jest naczelną jednostką organizacyjną Polskich Sił Zbrojnych. Do jego zadań należy planowanie rozwoju, mobilizacji i kierowania szkoleniem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Szef sztabu odpowiada za organizację i przygotowanie do działań organu dowodzenia i stanowiska dowodzenia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych. W Radiu Maryja dalsze informacje. Rząd Donalda Tuska nie zdążył z wdrożeniem unijnego prawa pozwalającego na leczenie się pacjentów w innych krajach Unii Europejskiej. Polaków nie obejmuje więc wchodząca dziś w życie dyrektywa transgraniczna. Zgodnie z nią zwrot kosztów leczenia nastąpi w kraju ojczystym do wysokości stawek za leczenie, w nim obowiązujących. Resztę musi pokryć pacjent. Państwa unijne miały 2,5 roku na wdrożenie przepisów. To, że tak się nie stało w Polsce, pokazuje, że minister zdrowia nie przejmuje się polskimi pacjentami, mówi poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.
To oczywiście oznacza dla pacjentów duże komplikacje, duże kłopoty. Brak przyjętej przez Sejm ustawy oznacza, że o ewentualny zwrot kosztów leczenia do wysokości refundacji w Polsce można będzie uzyskać jedynie na drodze sądowej. Sytuacja oczywiście skandaliczna, która pokazuje, że minister Arłukowicz nie przejmuje się polskimi obywatelami, polskimi pacjentami. Panuje wielki bałagan w ministerstwie.
Komisja Europejska zapowiedziała, że już zimą może formalnie upomnieć spóźniające się państwa. W Brukseli zakończył się 2-dniowy szczyt Unii Europejskiej. Pomimo dyskusji o sytuacji na wschodzie i nielegalnej imigracji, szczyt zakończył się w cieniu doniesień o podsłuchach. Chodzi o kolejne informacje o podsłuchiwaniu Europejczyków przez Amerykanów. W reakcji na te doniesienia Francja i Niemcy zdecydowały, że rozpoczną dwustronne rozmowy z Amerykanami. Do końca roku mają ustalić wspólne zasady współpracy wywiadowczej. Chęć współpracy zgłosiły również Belgia i Włochy. Premier Donald Tusk powiedział, że Polska nie jest na razie zainteresowana nową formą współpracy wywiadowczej ze Stanami Zjednoczonymi. Europoseł Tomasz Poręba powiedział, że dziwi taka deklaracja premiera, a jednocześnie wskazuje kierunek polityki obecnego rządu.
Niezwykle rozczarowująca jest też po tym szczycie, w związku z tym szczytem, deklaracja premiera Donalda Tuska. I korzystając z okazji, Donald Tusk zapowiedział, że nie jest zainteresowany nowymi formami współpracy z wywiadem amerykańskim. Więc jest pytanie, z kim jest zainteresowany, jeżeli chodzi o współpracę w tym obszarze z Rosją. Z Rosją na pewno dobrze się układa współpraca Donalda Tuska i rządu Platformy. To, co się dzieje ze Śledztwem Smoleńskim, to potwierdza. Wysyłanie komisji wyborczej do Rosji na szkolenie również. Więc mamy ewidentną zmianę w stosunku w polityce zagranicznej rządu Donalda Tuska. Że jest ona nakierowana na Moskwę, a nie na Stany Zjednoczone.
Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, unijni liderzy nie zdecydowali się na przyspieszenie reformy unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przesunęli termin wprowadzenia zmian z przyszłego roku na 2015 rok. Z kolei nie zmieniło się stanowisko w sprawie Ukrainy. Ukraina ma szansę na podpisanie w listopadzie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, ale musi spełnić wszystkie warunki i rozwiązać problem uwięzionej byłej premier Julii Tymoszenko.
Jeżeli chodzi o kwestię Ukrainy, okazało się, że wbrew temu, co mówili przywódcy europejscy, to wbrew temu, co mówił pan Sikorski, nie ma ze strony Ukrainy tak naprawdę woli realnych działań na rzecz podpisania tego stowarzyszenia z Unią Europejską. Dzisiejsza wypowiedź pani minister sprawiedliwości Ukrainy nie pozostawia złudzeń, że Julia Tymoszenko nie zostanie wypuszczona z więzienia. To oznacza, że ta umowa się oddala w czasie, a być może nigdy nie zostanie tak naprawdę podpisana, więc ta dyplomacja unijna i relacje z Kijowem, te zapewnienia, że Kijów chce jak najszybciej przystąpić, stowarzyszyć się z Unią Europejską, raczej pozostają w warstwie werbalnej niż w obszarze realnych działań.
Podczas debaty o partnerstwie wschodnim europejscy przywódcy potwierdzili także unijną gotowość do parafowania umów stowarzyszeniowych z Mołdawią i Gruzją na szczycie w Wilnie. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika